trzecia. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Lekarz z Myszkowa zatrzymany pod zarzutem korupcji i posiadania amunicji. Wojciech P. usłyszał 9 zarzutów. Miał m.in. przyjmować łapówki za wystawianie orzeczeń lekarskich bez przeprowadzania badań. Prokuratura chciała 3 miesięcy aresztu, ale sąd zdecydował o poręczeniu majątkowym, to 200 tysięcy złotych. Nawet 5 lat więzienia grozi przedszkolankom z dolnośląskiego Lubina. Dwie kobiety usłyszały zarzuty po tym, jak 4-latek połknął znalezione na placu zabaw leki psychotropowe. Przedszkolanki nie przyznają się do winy, odmówiły składania wyjaśnień. Choć od tych wydarzeń minęło 0,5 roku, zarzuty usłyszały dopiero teraz, bo tyle trwały ustalenia biegłych w tej sprawie. Według nich, gdyby reakcja nauczycielek była szybsza, chłopiec uniknąłby intensywnej terapii. O szczegółach tej dramatycznej sprawy reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
Dziecko znalazło na trawniku blister z tabletkami i połknęło je. Tego opiekunki miały nie widzieć, ale kiedy jedna z nich zobaczyła już, co chłopiec trzyma w ręku, zabrała opakowanie i wyrzuciła je do kosza. Godzinę później matka przyszła odebrać 4-latka. Ten już był otępiony i słaniał się na nogach. Wezwała pogotowie. Wtedy opiekunki miały nic nie powiedzieć, a do szpitala informacja o tym, że dziecko mogło połknąć tajemnicze tabletki, dotarła kilka godzin później. Grażyna Wiatr, Radio Z.
Nadal nie wiadomo, jakim cudem leki psychotropowe trafiły na plac zabaw przy przedszkolu. Otwock i Karczewo mierzą się z najpoważniejszą awarią wodociągową od lat. Mieszkańcy czekają, aż znów będą mogli napić się wody prosto z kranu. Na razie trwa usuwanie skutków awarii, która pozbawiła wody w kranach około 60 tysięcy osób. Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek ze szczegółami.
Część mieszkańców ma już wodę w kranie, co jednak ważne, ona nadal nie nadaje się do picia, nawet po przegotowaniu. Nie powinna być też używana do mycia. To tak zwana woda surowa. Co to oznacza, tłumaczy prezydent Otwocka Jarosław Margielski.
Woda ta nie jest przebadana przez certyfikowane laboratorium posiadające akredytację.
Jutro albo w sobotę władze dadzą zgodę na wykorzystanie tej wody do celów sanitarnych. Wodę do picia mieszkańcy nadal mogą czerpać z beczkowozów. W specjalnych punktach rozdawana jest też woda butelkowana. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
Jak już was informowaliśmy, na terenie miasta jest 17 punktów z beczkowozami. Służby szacują, że dopiero pod koniec przyszłego tygodnia w Otwocku i Karczewie będzie znów można bezpiecznie pić wodę z kranu. Inspektorzy ochrony środowiska weszli na teren składowiska odpadów w Czarnówku pod Lęborkiem, które w środę płonęło drugi raz w ciągu miesiąca. Strażakom udało się opanować pożar po 8 godzinach akcji. Na wysopisko trafiają odpady z 11 samorządów. Jak mówi Radio Z wójt Nowej Wsi Lęborskiej Szymon Medalion, prawdopodobnie oba pożary miały swoje źródło w tym, że ktoś przemycał w swoich śmieciach odpady niebezpieczne.
Te wszystkie farby, puszki, oleje, niebezpieczne substancje, to trzeba zabezpieczać i odwozić do przoków, a nie próbować ukryć czy w odpadach zmieszanych, czy w wielkogabarytach, bo to nie jest tylko takie przemycenie, to jest po prostu niebezpieczne.
W Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku zaczął się przegląd procedur. Mają zostać usprawnione, żeby wyeliminować ryzyko kolejnych pożarów. Jutro Austria zamknie 23 przejścia na granicach ze Słowacją i Węgrami z powodu zagrożenia epidemią pryszczycy. Zamknięcie małych przejść granicznych jest o wiele tańsze i skuteczniejsze niż przeprowadzenie kontroli granicznych. Wcześniej władze Austrii ustanowiły na terenach przygranicznych strefy nadzoru i obserwacyjne. Niewidzialny wróg zbliża się od południa. Pryszczyca jest coraz bliżej Polski, dlatego Ministerstwo Rolnictwa nie wyklucza zamknięcia kolejnych przejść granicznych dla transportów bydła. Resort przygotowuje też plany na wypadek przedostania się choroby do Polski, a na granicy prowadzone są kontrole, zapewnia minister Czesław Siekierski.
Prowadzimy dyżury służb weterynaryjnych w systemie 24-godzinnym z wykorzystaniem systemu Traces, który monitoruje przemieszczanie się zwierząt przez terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.
Pryszczyca to bardzo zaraźliwa, śmiertelna choroba zwierząt hodowlanych. Człowiek też może się nią zarazić, ale objawy są zwykle łagodne. Dramatyczne spotkanie 36-latka z niedźwiedzicą w Tarnawie Górnej w Bieszczadach. Mężczyzna podczas leśnego spaceru został zaatakowany przez matkę dwóch małych niedźwiadków. Pacjent ma rany na nogach i rękach. Nadal jest w sanockim szpitalu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Więcej o tym zdarzeniu reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
Lekarze mówią mi, że na szczęście nie było to tragiczne spotkanie, bo niedźwiedzica nie użyła pazurów, rany nie są głębokie, a mężczyzna powinien w następnym tygodniu wyjść ze szpitala. Jak tłumaczy mi leśniczy Kazimierz Nóżka z nadleśnictwa Baligród, niedźwiedzica po prostu broniła młodych, a każde spotkanie z misiem jest skrajnie niebezpieczne.
Różne bestie, które potrafią nawet człowieka zabić.
Podczas spotkania z niedźwiedziem najważniejsze jest opanowanie. W żadnym wypadku nie można się do niego zbliżać. Mateusz Kasiak, Radio Z.
Należy wycofać się powoli i nie można patrzeć zwierzęciu w oczy. Bieszczadzkie pogotowie ratunkowe podkreśla, że niedźwiedzie o tej porze roku są głodne, rozdrażnione i bardzo niebezpieczne, kiedy strzegą potomstwa i terytorium. Nad Polskę nadciąga załamanie pogody. Po letnich dniach w weekend temperatura spadnie o kilkanaście stopni. Miejscami będzie też śnieg, a nocami zapanuje mróz. Taki spadek temperatury to prosta droga do złego samopoczucia i przeziębień. Dlatego lekarze zalecają, by nie chować jeszcze kurtek czy szalików i zadbać o swoje zdrowie. Ale nadchodzący atak zimy nie odstrasza spacerowiczów, z którymi w Parku Śląskim rozmawiał nasz reporter. Bo jak mówią, ruch to zdrowie.
Ja uważam ruch i na świeżym powietrzu.
Czy nawet jak jest zimno, warto wyjść?
Wyjść.
No tylko nie... się ubrać, tak? Szapka, szalik.
Odpowiednio.
Jakieś witaminka, herbata?
Tak.
To nie, na mnie to nie ma znaczenia, bo i tak pójdę na spacer, czy nawet będzie chłodno. Kurtka na pewno inna, grubsza.
Według prognoz IMGW wiosenna pogoda zacznie wracać po poniedziałku.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. To jest powtórka programu. To jest gość Radia Z.
Dzień dobry, my już rozmawiamy właśnie o tym cyberataku. Z nami jest Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050, kiedyś członek Platformy Obywatelskiej.
Nie tak dawno, ale było.
No właśnie, już wiemy, że za tym atakiem to stoi Federacja Rosyjska i Białoruś. Na ile to był groźny atak?
Na pewno był groźny, to o tyle był groźny, że rozniósł się pewnie po kilku innych kontach. To był prawdopodobnie atak, który był kierowany na skrzynkę mailową z wykorzystaniem jakiegoś złośliwego oprogramowania. Wiem tyle, co powiedział dzisiaj pan premier Gawkowski.
Czyli niewiele więcej.
W publicznych wypowiedziach.
Na pewno, a ja liczyłam, że pan powie coś więcej.
Na pewno pracują nad tym najlepsi polscy specjaliści z tak zwanego CSIRT-u, czyli Zespołu Szybkiego Reagowania w takich incydentach krytycznych z Naukowej Akademii Sieci komputerowej, no i oni na pewno wyśledzą po pierwsze, co zostało zainfekowane, po drugie, jakie były straty. No wektor ataku już pokazali, no bo pokazali, że to jest wektor wschodni.
A my na pewno jesteśmy bezpieczni od takiej cyberstrony? Mamy odpowiednie kadry, odpowiednie zasoby?
Tak, tak. W ogóle kadry to jest jedna z naszych najmocniejszych stron. Zresztą infrastruktura również. Wszystkie systemy państwowe są bardzo dobrze chronione. Ataków, prób ataków jest mnóstwo i one lawinowo rosną, ale te raporty, które dostajemy na skrzynki mailowe, pokazują, że to nie są skuteczne ataki, że one stają się groźne wtedy, kiedy zaczynają dotykać kogoś poza infrastrukturą państwową.
No, bardzo groźny to był ten atak na szpital MSWiA w Krakowie.
Oj, był.
No, bo to sparaliżowało na jakiś czas jednak komunikację w tym szpitalu.
Na szczęście szpital dysponował świeżymi backupami swoich danych, bo to warto docenić, bo to nie jest jakaś sytuacja, która jest powszechna, chociaż powinna być powszechna. Akurat szpital MSWiA był tak prowadzony, że dysponował backupami swoich danych i możliwe było ich przywrócenie.
A ile takich cyberataków jest, prób takich cyberataków zdarza się dziennie? Macie takie raporty, rozumiem, tak?
Dostajemy takie raporty, nie mam tego w głowie w tym momencie, nie chcę sięgać do maila, bo...
Z głowy czy z niczego?
No właśnie, ale no, to jest krzywa wznosząca i pewnie do wyborów ona będzie rosła. Ostatnio rozmawiałem z wysokim przedstawicielem Tajwanu, no, oni mieli podobny problem w zeszłym roku przy wyborach prezydenckich i też właśnie mówili, że ta krzywa rosła do wyborów, u nich oczywiście wektor chiński, u nas głównie wektor rosyjski, no a potem się to uspokajało.
A skąd wiemy, że za tym cyberatakiem stoi Federacja Rosyjska i Białoruś?
Nie jesteśmy w stanie pokazać tego przestępcy, ale są pewne metody, które są identyfikowane przez ekspertów i te metody, no to jest tak jak tak zwany modus operandi, jak mamy takiego klasycznego przestępcę, to często poznać, że to jest on, analizując metody jego działania. Dokładnie tak samo jest w cyberprzestrzeni.
Wczoraj tutaj na pana miejscu siedział Michał Woś, też Michał, z Prawa i Sprawiedliwości.
Też wysoki.
Też wysoki, tak, ponad 2 metry. I jego zdaniem to może być taką, postawił tezę, że to, że Donald Tusk tak zalarmował, że zaatakowana została ta, jak to nazwać, no ta infrastruktura internetowa Platformy Obywatelskiej, tak to nazwijmy, że to może być przygrywka, ustawka pod wybory, bo gdyby wygrał nie ten kandydat, co powinien zdaniem koalicji rządzącej, czyli Rafał Trzaskowski, a raczej zdaniem Koalicji Obywatelskiej, no to wtedy może się powtórzyć scenariusz z Rumunii. A tam, jak wiadomo, Sąd Konstytucyjny unieważnił wyniki wyborów z powodu podejrzeń o zewnętrzną ingerencję.
No, ten przykład rumuński był troszkę inny. To była kwestia kampanii wyborczej, która była prowadzona na jednym z mediów społecznościowych. Algorytm tego medium, które normalnie nie przyjmuje treści politycznych, został tak wyszkolony, żeby promował właśnie treści polityczne, głównie wśród młodzieży. Stało za tym rzeczywiście ileś tam tysięcy kont związanych z Federacją Rosyjską. To zostało dość dokładnie przeanalizowane. Polsce nie grozi, moim zdaniem, jakiś wpływ na wybory. Te systemy, którymi dysponuje Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, one są bardzo dobrze zabezpieczone. Liczenie głosów odbywa się bezawaryjnie. Mamy jedne z najszybciej podawanych w Europie wyników. Na kolejny dzień już wiadomo mniej więcej, jakie są wyniki. No, wyniki eurowyborów zostały podane na zajutrz, prawda? Więc Państwowa Komisja Wyborcza robi świetną robotę. My też, ta wspólna infrastruktura informatyczna państwa, to jest bardzo bezpieczny zasób i dobrze zabezpieczony. Myślę, że najważniejsze, żebyśmy po pierwsze mieli świadomość tego, co nas może spotkać w cyberświecie, po drugie, żebyśmy zachowywali takie podstawowe zasady higieny. Nigdy nie używajmy tych samych haseł do wielu serwisów. Nie budujmy haseł w oparciu o imiona, daty, słowa, nazwiska, które można znaleźć w słowniku. Zabezpieczajmy hasła poprzez użycie 2-3 znaków specjalnych, takich, których...
A wie pan, jakby tak mieć takie hasło M, I, Y, coś tam jeszcze, coś tam. No kto to jest w stanie zapamiętać?
Algorytm. Są w telefonach takie programy, które właśnie generują takie bardzo skomplikowane hasła i z kolei do zestawu tych haseł otrzymujemy dostęp na podstawie swoich cech biometrycznych. Polecam takie programy. One zresztą są częścią systemu operacyjnego w tych telefonach z jabłuszkiem. Myślę, że w Androidach również.
A czy aplikacja mObywatel jest bezpieczna? Bo tam są nasze dane.
Liczne. Oj, oczywiście, że tak. Aplikacja mObywatel po pierwsze jest świetna, po drugie jest bezpieczna i po trzecie do wszystkich pań sprzedających w sklepie nigdy nie patrzcie na aplikację mObywatel. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy ktoś jest pełnoletni, czy nie, skanujcie QR kod. Tylko za pomocą skanowania QR kodu jesteście w stanie to sprawdzić. Bo jeżeli ktoś wam pokaże z daleka mObywatela, to może być tak zwany fake, który da się kupić na targu oczywiście internetowym i który może zasymulować tego prawdziwego mObywatela, który jest bardzo bezpieczny.
I teraz jeszcze pytanie od słuchaczy, które się powtarzają. Kiedy realnie będzie można zbierać podpisy przez internet i głosować przez internet?
Głosować przez internet wydaje mi się, że nigdy, albo to jest bardzo odległa perspektywa. Kiedyś byłem zwolennikiem takiego rozwiązania.
Pamiętam.
Potem zacząłem mocniej wchodzić w sferę cyfrową i uważam, że ono dzisiaj jest zbyt niebezpieczne. To jednak jest po pierwsze zbyt niebezpieczne, po drugie...
To znaczy nie jesteśmy w stanie zbudować taką ochronę, żeby granie taki firewall, żeby po prostu nikt tego nie przebił?
Pewnie bylibyśmy w stanie, natomiast jakiś taki ciasny wynik tego typu wyborów mógłby powodować pewne wątpliwości co do wpływu właśnie zewnętrznych sił, no a że ostatnie wybory przedostatnie odbywały się tam na 78% frekwencji, no to i odpada ten argument, że to by pozwoliło większej liczbie ludzi zagłosować.
Prawie 75
chyba,
prawie,
tak? Natomiast to, nad czym pracujemy, to jest zbieranie podpisów poparcia przez internet. W Polsce funkcjonują z powodzeniem podpisy elektroniczne, 3 albo 4 rodzaje, w zależności od tego, jak sobie to policzymy. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby takiego poparcia można było udzielać mailem, przez obywatela, przez system.
Na pewno byłoby to wygodniejsze. Na pewno wygodniejsze. I od kiedy to w takim razie mogłoby zadziałać?
Ostatnio była podkomisja kodyfikacyjna, która się już tym zajmuje. Dokładnie dziś jestem przed spotkaniem z panem ministrem Tkaczem, szefem Krajowego Biura Wyborczego. Będziemy rozmawiać. PKW podchodzi do sprawy entuzjastycznie, im to bardzo mocno ułatwi pracę. To są bezpieczne podpisy, one się same liczą, same się weryfikują, nie trzeba porównywać PESEL-i z danymi osobowymi, same plusy.
Czyli rozumiem, że najwcześniej to będzie od 2027 roku, wtedy kiedy akurat będzie rok wyborczy.
Byłoby świetnie, gdyby kolejne wybory parlamentarne już były właśnie z taką formą zbierania, ale ta forma, mam nadzieję, obejmie nie tylko listy poparcia dla kandydatów, ale też projekty obywatelskie, o co organizacje pozarządowe bardzo mocno apelują. Może też referenda samorządowe. Tam też jest problem ze zbieraniem podpisów.
Ale ten rok 2027 to jest jednak mocno hipotetyczny, rozumiem.
Nie, no myślę, że ja myślę, że już prezydent Duda by podpisał taką ustawę. To ja bym chyba był w stanie go do tego przekonać, chociaż PiS jest z zasady przeciw takim rozwiązaniom, ale no myślę, że racjonalne argumenty by pomogły. To nie chodzi o przeniesienie całości tego procesu w dziedzinę cyfrową, to chodzi o zastosowanie metody hybrydowej. Kto będzie chciał, będzie mógł dalej po ulicach, przy stolikach zbierać podpisy w sposób
tradycyjny. No dobrze, gdybym chciała napisać taki list, to czy mogłabym postawić taką twardą tezę, że od 2027 roku będzie można zbierać głosy poparcia przez internet?
Myślę, że jest na to duża szansa. Planujemy, żeby spod komisji to wyszło w ciągu dwóch najbliższych miesięcy. Powinno wejść do Sejmu, to jest projekt poselski, więc on nie ma ścieżki konsultacyjnej.
Czyli krótsza.
Mam nadzieję, że to po prostu, to jest po prostu korzystne dla nas.
A co będzie z podatkiem cyfrowym? No to o tym już porozmawiamy w części internetowej. Pan minister Gramatyka z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X. Więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam i kłaniam się w pas.
Ja również.
To jest gość Radia Z.
No właśnie, co będzie z tym podatkiem cyfrowym od Big Techów, największych firm cyfrowych? Bo to zapowiadał pana pryncypał, tak można powiedzieć, no, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
No, ja jestem zwolennikiem takiego podatku. Uważam, że...
Nie spodziewałam się, że pan będzie jakoś protestował.
Ale... Uważam, że taki podatek
ale, no, ale słyszeliśmy, że resort pracuje nad takim projektem. No i kiedy to ewentualnie mogłoby się urealnić? Kiedy taki projekt będzie gotowy?
To zależy od pana premiera Tuska. To zależy od ministra finansów. To zależy od pana premiera Gawkowskiego. To są główni aktorzy w tej grze. Natomiast potrzeba uchwalenia podatku cyfrowego w mojej ocenie istnieje. Dzisiaj, w momencie, kiedy płacimy za reklamę na tej czy innej platformie społecznej, to te pieniądze w zasadzie są nieopodatkowane. Te big techy w Polsce płacą jakieś higieniczne podatki, bardzo, bardzo niewielkie.
A takie podatki już funkcjonują, taki podatek funkcjonuje w innych państwach
Europy. No w Austrii funkcionuje, w Japonii
Francja,
to nawet...
Włochy, Hiszpania, Austria i także Wielkiej Brytanii, z tego co czytam.
Tak, we Francji zdaje się jest tymczasowo zawieszony, w Wielkiej Brytanii funkcjonuje, w Japonii to jest prawie 10%. To jest chyba taki najbardziej drakoński podatek cyfrowy. Racjonalna stawka i zainwestowanie wpływów podatkowych w rozwój polskiego sektora IT, w rozwój polskiej chmury, polskich firm, które pracują nad AI, polskiej infrastruktury, to ma sens.
Ale zastanawiam się, czy pan minister Gawkowski nie wyszedł jednak przed szereg, ponieważ ciut wcześniej pan minister Domański, minister finansów, o którym pan był uprzejmy wspomnieć, że to jest jeden z głównych aktorów również, jeśli chodzi o takie projekty, o ten projekt, to przekazał, że jego resort nie pracuje nad takim projektem i nad podatkiem cyfrowym, a jak wyjaśnił, to właśnie Ministerstwo Finansów kształtuje politykę podatkową w kraju.
No i miał rację, a tydzień później pan premier na lotnisku powiedział, że podatek cyfrowy będzie, albo go nie będzie. Więc to jak znanej, prawda, paremii...
Czyli nie będzie. Ja obstawiam, że nie będzie.
O świecie.
Że będzie z dużej chmury, nawet nie z dużej, z małej chmury mały deszcz będzie.
Że jak na świętego Hieronima jest deszcz, albo go nie ma, to pod koniec listopada pada, albo nie pada.
No, czyli raczej obstawiamy, możemy się założyć, że nie będzie tego podatku cyfrowego.
Zobaczymy. Big techy powinny być opodatkowane w ten czy w inny sposób. One prowadzą działalność na polskim rynku.
Od czego to zależy, żeby to się ziściło?
Myślę, że od woli rządzących głównie i od takiego podejścia do
no i od relacji z Ameryką. Przecież pamiętamy ten wpis nowego ambasadora USA w Polsce. Tak, tuż przed. Ambasador in spe, że to jest niezbyt mądre i że to jest taki autodestrukcyjny podatek, który zaszkodzi relacjom ze Stanami Zjednoczonymi i że prezydent Trump odpowiedziałby odwetem.
Ciekawe, co Amerykanie by powiedzieli na wpis kandydata na, załóżmy, wiceprezydenta wiceministra, który jeszcze nie jest wiceministrem i który napisałby tweeta, że aneksja Kanady to też nie jest zbyt mądry pomysł.
No gramatyka by napisała na coś takiego.
Odradza to Amerykanom. No, jesteśmy w Polsce i to Polacy będą decydować o tym, jakie w Polsce będą podatki. To będzie polski Sejm, polski Senat i polski prezydent.
Jeśli rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, to Mark Rubio, sekretarz stanu USA, no, powiedział, że USA nie chcą wychodzić z NATO, tylko że chcą silniejszego sojuszu. Przekonują pana takie zapewnienie? Poczuł się pan bezpieczniej?
Ja się generalnie boję tego, do czego prowadzi ten izolacjonizm, który możemy obserwować w Stanach Zjednoczonych. Ta afera sygnalowa, gdzie najwyżsi dostojnicy rządowi rozmawiali sobie o ataku, o całkiem realnych operacjach militarnych, niesie ze sobą między innymi taką wiedzę, że oni nie cierpią pomagać Europie. Ja nienawidzę pomagania Europie. Oni są tacy niewdzięczni.
To są antyeuropejscy, tak?
Tak, pisze jeden z nich. Nie jest łatwo wyjść z NATO. Do wyjścia z NATO zdaje się 13 senatorów by republikanom brakowało, więc możliwości prawnych nie ma. Natomiast pewnie Trump będzie robił to, co w swojej poprzedniej kadencji, czyli próbował zmusić kraje Europy do tego, żeby wzmożyły swój wysiłek obronny, żeby bardziej finansowały NATO. Zobaczymy, czy mu się to uda.
No już Rubio podbije stawkę, można powiedzieć, bo usłyszeliśmy, że kraje NATO powinny zobowiązać się do zwiększenia podatków. To o tym słyszymy, ale teraz już słyszymy, że to powinno być do co najmniej 5% PKB. No to my jesteśmy, można powiedzieć, w awangardzie. Mamy 4,75, a w 2026 roku to ma być właśnie 5% PKB. Mamy przeznaczać, tak? Na obronność.
To ma jeden dobry wpływ. To pokazuje Europie, że powinna się obudzić i powinna zacząć inwestować w politykę obronną.
Tak wolno się budzi, moim zdaniem.
Dość wolno, ale dość skutecznie. To już jest taki moment, gdzie...
No nie, jak wolno jest to tak i skutecznie, to nie wiem, to dla mnie to się trochę wyklucza.
Myślę, że potrzeba chwili powoduje, że europejscy politycy takie decyzje zaczną w końcu podejmować.
A dlaczego mamy początek wojny handlowej z całym światem, można powiedzieć, Donalda Trumpa i że nazywane jest to dniem wyzwolenia? Przecież właściwie takie doktryny ekonomiczne zakładają, że no, cła nie są korzystne dla gospodarki, dla gospodarek, a tutaj Donald Trump idzie pod prąd.
No, trudno powiedzieć, czy on idzie pod prąd, czy on idzie właśnie zgodnie z oczekiwaniami swoich wyborców, bo pewnie mają to gdzieś tam przebadane w środku, wewnątrz amerykańskiego społeczeństwa. Pewnie ma dla takiej decyzji poparcie. Trump zawsze stosował zasadę America First. Oni zresztą, jak się przechodzi granicę kanadyjsko-amerykańską, to urzędnik wita Welcome to America, prawda? Mm-hmm. My wiemy, że Kanada to też Ameryka, no ale to oczywiście jest kwestia nazewnictwa.
Słyszeliśmy zapowiedzieć, że no właściwie Kanada mogłaby być też częścią Stanów Zjednoczonych.
Prawda? I Grenlandia, tak? I to przy wykorzystaniu siły militarnej.
Donalda Trumpa.
Więc no pewnie gra w taki właśnie amerykański izolacjonizm. Problem polega na tym, że historia uczy, że ten izolacjonizm zwykle nie kończył się dobrze. Myślę, że ta polityka celna to jest znowu taki wist ze strony Donalda Trumpa. Za chwilę pewnie zacznie to skutkować negatywnie również dla amerykańskiej gospodarki, no bo nakładanie cel... Tak, ma ten efekt, że państwa, które są tym dotknięte, również nakładają cła. Więc może być tak, że towary,
akcja, reakcja, no trudno się dziwić.
Lubią Amerykanie, nagle też podrożeją na amerykańskim rynku.
A my też coś będziemy robić w tej materii, no bo również to dotyczy nas. No Donald Tusk dzisiaj napisał na X-ie, że według wstępnej oceny nowe amerykańskie cła mogą zmniejszyć polskie PKB o 0,4%, czyli w ostrożnym uproszczeniu straty przekroczą 10 miliardów złotych. To dużo czy
tak
mało?
Tak może być. To może dotknąć głównie sektora automotive, bo części samochodowe są chyba największą częścią tych dóbr, które eksportujemy do Stanów Zjednoczonych. Stellantis, czyli taka gigantyczna korporacja, która grupuje wiele marek samochodowych, również obecna w Polsce, już ogłosił zamiar redukcji zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych. Kilkaset osób chcą zwolnić, żeby poczekać, jak się przystosują do nowych warunków. Miejmy nadzieję, że Trump po prostu z tej ścieżki zejdzie.
Myśli pan?
Boję się, że nie zejdzie.
No właśnie, na razie nic na to nie wskazuje, ale będzie jakaś reakcja z naszej strony, bo sam pan powiedział, że nas można spodziewać się, jak jest akcja, no to jest reakcja.
Bardziej ze strony Unii Europejskiej, mm-hmm. No bo to Unia Europejska została dotknięta tym 20% cłem. Z tego co wiem, to komisja dyskutuje, w jaki sposób się temu przeciwstawić.
No my eksportujemy do Stanów Zjednoczonych, też przeczytałam, silniki turboodrzutowe, turbiny gazowe, meble, części rolnicze, przyrządy ortopedyczne, alkohole etylowe oraz drut izolowany. No szału nie ma, można powiedzieć.
Alkohole etylowe to bym obstawiał w ciemno, że eksportujemy.
Ale to ciekawe...
W polskich dzielnicach w Nowym Jorku i w Chicago.
Tak? O, widzę, że pan jest obeznany z tematem. No.
W końcu jestem żeglarzem i śpiewam szantę.
A, no tak, no. Ale rozumiem, że też jak zawijam do jakiegoś portu, to też od razu do knajpki. Ale prezydent Donald Trump nie ogłosił ceł na Rosję. Bo no, nie chce tam psuć klimatu przed, powiedzmy, tymi negocjacjami. No, chodzi o rozmowy o zakończeniu wojny, etc.
Tak, to jest zauważalne, że nie ma ceł na Rosję, ale trzeba mieć z tyłu głowy, że na Rosję są nałożone sankcje i że ta wymiana handlowa z Rosją w zasadzie jest zatrzymana. Ona dotyczy pewnie paru towarów, ale co do większości ona jest zatrzymana, więc musimy o tym pamiętać, kiedy dyskutujemy właśnie o tym, że na tej liście są wyspy bezludne, a nie ma Rosji, prawda?
No właśnie, wyspy bezludne są tam, gdzie są pingwiny na przykład.
Tak, tak.
No, ale też są takie spekulacje, że być może no, będzie oddzielny dekret w tej sprawie wydany. A co pan sądzi o sprawie Ryszarda Cyby, skazanego na dożywocie za zabójstwo Marka Rosiaka? To było 15 lat temu. No, skazany na dożywocie. Dopiero po 30 latach może się ewentualnie ubiegać o to, żeby tę karę skrócić. Opuścił więzienie bez wcześniej zarządzonego dozoru elektronicznego. Czy to jest po prostu rozsądne? No nie. Czy to nie jest kompromitacja służby więziennej?
Będzie w tej sprawie postępowanie. Pan minister sprawiedliwości zapowiadał takie postępowanie, które w szczegółowy sposób wyjaśni, jak podejmowano tę decyzję.
Ale ja pytam o pana zdanie. Jakby pan tak po prostu już zostawił to, że jest pan wiceministrem tego rządu, ale tak zupełnie zwyczajnie
to
po ludzku.
To właśnie drugie zdanie przygotowane. No, mamy człowieka, który ma 76 lat, od 14 lat przebywa w więzieniu i naczelnik tego więzienia, czy tam dyrektor tego więzienia, nie wiem jak się to stanowisko nazywa, twierdzi, że ze względu na stan zdrowia, on nie jest w stanie dalej odbywać tej kary. Bo jak ktoś w Polsce jest chory, to nie może odbywać kary pozbawienia wolności, jeżeli potwierdzą to powołani biegli.
No ale wcześniej nie należy jednak zarządzić dozoru elektronicznego, wysyłając go w świat, nazwijmy to w ten sposób?
Z pewnością, tyle że on podobno jest na tyle ciężko chory, że nie jest w stanie funkcjonować również samodzielnie w świecie. I teraz to jest
ale
oczywiście nieszczęśliwa decyzja.
Ale 8 maja sąd będzie decydował właśnie w tej sprawie.
Moim zdaniem powinien być monitoring takich więźniów, od choćby dlatego, że ten temat jest wykorzystywany teraz bezlitośnie przez polską opozycję i słusznie pewnie. Mam nadzieję.
Słusznie? Dlaczego słusznie?
No, bo widzą, że tego typu tematy budzą w społeczeństwie emocje.
No, ale to jednak jest
kompromitująca decyzja, żeby odwieźć skazańca do domu pomocy społecznej, zostawić go tam. On tam miał podobno się awanturować, zanim go przekazano do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Są w zakładach psychiatrycznych całe zamknięte oddziały, gdzie funkcjonują osoby, które nie są w stanie odbywać kary pozbawienia wolności, a powinny być izolowane od społeczeństwa. Pytanie, jaki jest stan zdrowia pana Cyby, bo to jest moim zdaniem klucz do jakichkolwiek odpowiedzi w tej sprawie.
Czy pan był wczoraj w Sejmie?
Byłem.
Widział pan tę całą kłótnię, która
tak,
się wczoraj
widziałem.
Wydarzyła? No będzie ciąg dalszy, bo przeciwko 6 posłom PiSu, w tym chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, mają zostać skierowane zawiadomienia do prokuratury. No w związku z tym, że pod adresem Romana Giertycha, posła Koalicji Obywatelskiej, no niezbyt lubianego w tych kręgach Prawa i Sprawiedliwości, badały słowa morderco.
Tak, słyszałem również te słowa.
A coś jeszcze pana tam, coś jeszcze się wydarzyło? Generalnie takiego, co pan widział, no co nie wszystko musiało uchwycić kamery.
No ogromny harmider był, bardzo takie duże zamieszanie, duże emocje. Wszyscy widzieliśmy, co się działo.
6 posłów to dotyczy. Iwony Arendt, Przemysława Czarnka, Jarosława Kaczyńskiego, Bartosza Kownackiego, Antoniego Macierewicza i Annę Krupkę. No, Roman Giertych też został właściwie oskarżony przez pana prezesa, że też no, w jakiś tam sposób jest odpowiedzialny za śmierć Barbary Skrzypek.
No, takie oskarżenia są w mojej ocenie bardzo nieuprawnione. To jest bardzo nieszczęśliwa sytuacja z panią Barbarą Skrzypek. Bardzo nieszczęśliwy zbieg okoliczności, że ona kilka dni po przesłuchaniu umiera, ale łączenie tych dwóch faktów moim zdaniem jest nadużyciem.
A pan się spodziewał, że, znaczy obawiał, że to może dojść do linczu?
Nie, no myślę, że jednak na tyle rozsądku mają posłanki i posłowie, żeby do rękoczynów tam nie dochodziło. Choć mnie się również zdarzyło kiedyś w poprzedniej kadencji przepychać się przy mównicy z panem posłem Braunem ówczesnym, który jakby wkraczał w sferę prywatności mojej koleżanki z Platformy Obywatelskiej, która akurat na mównicy była, więc jakby jestem w stanie zrozumieć emocje, które rządzą ludźmi przebywającymi na sali sejmowej.
No bo tak powiedział wczoraj w TVN24 Roman Gierty, który mówił, że no Jarosław Kaczyński wyglądał w Sejmie zupełnie, tutaj cytuję, nienormalnie i agresywnie i że wicemarszałek Sejmu, który teraz jest głównodowodzącym w Sejmie właśnie, Piotr Zgorzelski, i tu cytat, obawiał się linczu i dlatego miał przerwać obrady.
No, raczej nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Jarosław Kaczyński jest w stanie zagrozić Romanowi Giertychowi, choćby ze względu na dysproporcję fizyczną obu panów. Zdaje się, że Roman Giertych jest mojego wzrostu, a Jarosław Kaczyński postaci jednak dość skromnej.
I to też ciekawa sprawa. Dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak ujawnił, że znany z X-a, występujący pod pseudonimem Pablo Morales, Bartosz Kopania, zarobił w totalizatorze sportowym ponad 100 tysięcy złotych, choć nie wiadomo dokładnie za co. No i co pan na to? Bo dziennikarz wirtualnej, czyli Szymon Jadczak, przekazał, że totalizator ani kopania El Morales nie pokazali żadnego dowodu na pracę wykonaną dla firmy.
Pamiętam, że wszyscy piętnowaliśmy takie sytuacje, kiedy hejterzy pracujący dla ówcześnie rządzącej partii byli opłacani w spółkach Skarbu Państwa i kiedy udawało się to ustalić temu czy innemu dziennikarzowi. Myślę, że podobne zasady powinniśmy stosować do samych siebie.
Czyli co powinno się wydarzyć w takiej sytuacji?
No to jest sprawa, która jest...
Te pieniądze trzeba mu cofnąć, czy jak? No bo jak to
myślę, że pieniądze, które się zarabia w Polsce, jeżeli jest na to umowa, jeżeli wykonuje się jakąś pracę, no to nie da się ich cofnąć. Natomiast uważam, że to jest nadużycie pewnych zasad, jeżeli ktoś nie jest w stanie, znaczy totalizator, jak rozumiem, nie jest w stanie pokazać efektów pracy tego pana, bo to wynika z jego publikacji.
No, Szymon Jadczak napisał na X-ie tak. Za co hejter wyzywający ludzi od debili dostawał 17 tysięcy miesięcznie? Trudno powiedzieć, oficjalnie państwowa firma twierdzi, że za wsparcie między innymi w obszarze redagowania tekstów marketingowych. Ale kiedy Morales to robił, skoro od rana do wieczora siedział na Twitterze, opublikował po kilkadziesiąt wpisów? No w sumie w okresie pracy dla totalizatora napisał kilka tysięcy wpisów wychwalających PO i atakujących jej przeciwników.
Tak, ze strony tego pana hejtera były również kierowane ataki wobec Szymona Hołowni, wobec Polski 2050, wobec innych dziennikarzy, wobec Adriana Zandberga. Generalnie nie pasowało mu wszystko, co nie było związane z jego ulubioną siłą polityczną, ale myślę, że to właśnie w łonie tej naszych koalicjantów powinny się dokonać pewne rozrachunki w tej konkretnej sprawie.
A wiceprezesem totalizatora sportowego powinien być kolega wiceministra aktywów państwowych Roberta Kropiwnickiego z Koalicji Obywatelskiej, kiedyś pana kolegi partyjnego?
Polska 2050 nie ma przedstawiciela w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
Ale ja nie o to pytam.
Wycofaliśmy tego przedstawiciela między innymi ze względu na sytuację...
Wy wskazaliście jednak, tak?
Mieliśmy kiedyś, był ministrem, wiceministrem aktywów państwowych, był pan Jacek Bartmiński.
Ale wycofaliście kogoś z mapu, wycofaliście, tak?
Tak,
bo ja zrozumiałam,
tak.
Że w totalizatorze ktoś zasiada.
Nie ma nikogo. U nas zresztą jest taka zasada, że jeżeli ktoś jest w biznesie, to nie jest w partii.
No to jeszcze raz powtarzam, czy dla pana taka sytuacja jest dozwolona, optymalna, czy jednak coś tu jest nie tak?
Uważam, że to się powinno zmienić. Jestem jednym ze współautorów ustawy o jawności w spółkach Skarbu Państwa, która będzie zawierała po pierwsze rejestr wynagrodzeń w takich spółkach. Będziemy mogli sprawdzić kto, gdzie, ile, w jakiej spółce zarabiał. Oprócz tego będzie zawierała pewne dodatkowe wymagania, które będą musiały spełniać osoby trafiające do rad nadzorczych. Ta ustawa utknęła, to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, dlatego że ta ustawa utknęła w komisji, poprzednia wersja tej ustawy.
Zablokowana przez PSL. Zablokowana. No tak, przez PO i PSL.
Przez PO, PSL i PiS. Oni wszyscy głosowali razem, żeby ta ustawa z tej komisji nie wyszła. No więc Szymon Hołownia zaproponował złożenie kolejnej takiej ustawy. Ona w tym momencie jest konsultowana na stronach Sejmu. Dość pozytywne są opinie na temat projektu tej ustawy. Myślę, że ja ją będę prezentował w imieniu Polski 2050.
I coś z tego będzie?
Chciałbym, żeby tak
było. Skoro poprzedni projekt jednak spotkał się z takim no, chłodnym przyjęciem, tak to nazwijmy, ze strony koalicjantów.
Po prostu w naszej komisji w Sejmie po prostu utknął.
Przepraszam,
tam
co został zrobiony?
Zamordowany został po prostu w komisji. No, utknął i nie wyjdzie stamtąd. Co więcej, przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych nie chciał w ogóle przychodzić na tą komisję, żeby dyskutować na ten temat. Co też uważam, że no, ociera się wręcz o lekceważenie posłanek i posłów. Mam nadzieję, że losy tego projektu będą lepsze.
To jeszcze trzeba dodać, że wiceprezes Państwowej Spółki Totalizator Sportowy, pan Szymon Gawryszczak, no, do niedawna kontrolował też spółkę powiązaną z sokiem z buraka. No to też taki specyficzny portal, tak można powiedzieć.
Ocean hejtu.
To już pan powiedział. Ale sondaże Polski 2050 nie są budujące. Sondaże też nie dają żadnych szans na to, żeby Szymon Hołownia znalazł się w drugiej turze. Może Szymon Hołownia powinien zrezygnować jednak?
Nie, no Szymon Hołownia jest fajterem, walczakiem po polsku. Szymon Hołownia nie rezygnuje nigdy. Do wyborów 6 tygodni.
Czyli będzie walczył do samego końca.
Sondaże.
Jego albo jej, rozumiem.
Sondaże nie wygrywają wyborów. Gdyby sondaże wygrywały wybory, Andrzej Duda nigdy nie zostałby prezydentem. Hillary Clinton byłaby prezydentką Stanów Zjednoczonych.
Mówi pan jak Michał Woś wczoraj. Dokładnie ten sam
Michał Gramatyka, szanowni państwo, byłby europosłem, bo nie było takiego sondażu, który by mi nie dawał mandatu w wyborach w czerwcu.
Pan nawet startował w wyborach do parlamentu.
Tam pierwszy start to z 7 miejsca, zamierzchłe czasy.
Nie był pan taki popularny, rozumiem, tak jak teraz, tak?
Teraz no, też ale... nie jestem popularny. Wszyscy oglądają te audycje dla pani redaktor.
Ależ pan potrafi jednak przysłodzić, można powiedzieć. No, ale
ja
co się,
też.
Ale co się takiego stało, że Szymon Hołownia jednak już nie jest taki interesujący, nęcący dla wyborców. Coś takiego stało, no bo w 2020 roku to był 14%, a teraz to najwyżej zdobędzie 8%, tak wskazują wszystkie sondaże.
Spokojnie z tymi sondażami. Jeszcze jakiś czas temu te sondaże były inne i za chwilę te sondaże znowu będą inne. Naprawdę, sondaż to jest jakieś zdjęcie rzeczywistości. Hołownia bardzo ciężko pracuje. Jedzie za chwilę na Pomorze, tam będzie się spotykał w Starogardzie Gdańskim. Starogardzie, bo czytałem w pytaniach, czy ja już nauczyłem się Stargard Szczeciński odróżnia od Starogardu Gdańskiego. Ja się nauczyłem, ale słownik w moim telefonie jeszcze nie, więc przepraszam niniejszym w jego imieniu.
A, no tak, zawsze można zrzucić na sztuczną inteligencję.
AI rządzi w dzisiejszym czasie.
Oczywiście.
Ale ja się biję w piersi za mój telefon, no bo to w końcu spod moich palców ten wpis wyszedł.
Ale może nie do końca pan wiedział, jaka to jest, czy to jest Starogard, czy Stargard, no whatever.
Nie, no to wiedziałem, bo tam od czasu do czasu koncertujemy z zespołem w różnych miastach, więc znam je dość dobrze.
No tak, to jeszcze zespole rozmawiamy, a Marsz Patriotów będzie 25 maja, po drugiej turze wyborów.
Ciekawe, co
przed drugą,
turze,
przepraszam, przed drugą turą. Lepsza data?
No, to Marsz będzie musiał wspierać albo Szymona Hołownię, albo jego kandydata, kontrkandydata w drugiej turze. No, zobaczymy kogo.
No dobrze, ale zakładając, że będzie to Rafał Trzaskowski, to pójdziecie w tym marszu, czy raczej nie pójdziecie?
Zobaczymy przede wszystkim.
Czy znajdziecie jakieś alibi, wymówkę, pretekst.
Mi się przypomina, wie pani, taki przypadek moich słuchawek. Jak kiedy było 2 dni do eurowyborów, jako że wszystkie sondaże pokazywały, że ja zostanę tym europosłem, a więc będę musiał dużo latać samolotem, to poszedłem do sklepu i kupiłem sobie piękne słuchawki znanej firmy, której nazwy nie wymienię, bo ja bardzo lubię muzykę, dobrą muzykę. I słuchawki mam, nie latam, bo do europarlamentu nie wszedłem, więc zakładanie dzisiaj, że ktoś będzie w drugiej turze, może się skończyć tak jak kupowanie słuchawek, które
czyli
teraz.
Nie życzy pan dobrze Rafałowi Trzaskowskiemu?
Bardzo dobrze życzę. Oczywiście, że życzę, tylko wiem, że
ale
polityka...
Ale coś pan tutaj powątpiewa. No.
Nie no, polityka przynosi różne rozwiązania. Moim kandydatem w drugiej turze wyborów na dziś jest Szymon Hołownia,
ale
który
pan,
startuje
że jest
po to,
jak samosprawdzające się proroctwo? Wie pan coś takiego?
Czyli
że
jak kupiłem słuchawki, to powinienem jednak wejść do tego europarlamentu.
No, no jak pan tutaj tak mówi, że o, nie wiadomo, czy Rafał Trzaskowski będzie jednak tym prezydentem, to o, nie, przepraszam, nawet nie będzie w drugiej turze.
Nie. Ja znam Rafała Trzaskowskiego, pracowałem w jego sztabie wyborczym. Miałem okazję poznać go osobiście. Mam do niego ogromny szacunek. Uważam, że to jest naprawdę świetny człowiek. Mówi językami, ma ogromną wiedzę o świecie, zna się świetnie na muzyce jazzowej i życzę mu jak najlepiej.
To jest
życzę oczywiście...
ważny atut w wykonaniu prezydenta, żeby się znał na muzyce jazzowej. Z tego, co słyszałam, to ulubionym zespołem pana Rafała Trzaskowskiego jest Jamiroquai. No, to nie jest jazz.
Ale
no, jazzem zajmował się tata.
Ale lubię taką wrażliwość. lubię tego typu intelekt. To rzeczywiście mi imponuje. Czyta dużo książek, bardzo dużo wie o świecie, ale moim kandydatem w tych wyborach jest Szymon Hołownia.
Który też dużo czyta i też dużo wie o świecie.
Ogromnie dużo przewag, dużo wie o świecie, ale przede wszystkim buduje mosty, stara się łączyć, a nie dzielić. Jest świetnym marszałkiem Sejmu, więc sprawdził się na najwyższych państwowych stanowiskach.
To po prostu marketing w najczystszej postaci, można powiedzieć. A co jeśli się nie dostanie do tej drugiej tury? To co wtedy?
To wtedy się spotkamy i zaplanujemy, co to będzie, że się... Mogę nawet w dzień po pierwszej turze wyborów.
A trzecia droga to dotrwa do końca kadencji? Będzie kolejny start w wyborach parlamentarnych? Czy to już będzie adieu po wyborach prezydenckich?
Trzecia droga to był sojusz na wybory.
Na cztery.
Umówiliśmy się, że będzie ewaluacja tego sojuszu. Zobaczymy, czy on nam daje, czy więcej daje, czy więcej zabiera, czy dalej łączą nas tezy programowe, czy potrafimy współpracować. Ja dobrze oceniam współpracę z PSL-em, przynajmniej przy tych wyborach. W województwie śląskim PSL przyniosł dość sporo podpisów. Nie dalej jak przedwczoraj wydawałem banery Szymona Hołowni przyjaciołom z PSL-u, którzy je rozwieszają w swoich miastach. Na innych odcinkach ta współpraca nie przebiega tak dobrze, a na innych jeszcze przebiega lepiej. Nie wiem, czasu do czasu słyszę, że ktoś tam ma jakieś problemy, ale ja lubię wierzyć w to, że lepiej współpracować niż nie współpracować.
A dali wam jakieś pieniądze na tę kampanię?
To jest pytanie do pana skarbnika. Skarbnikiem naszej partii jest Łukasz Osmalak, którego z tego miejsca pozdrawiam bardzo serdecznie.
Nic w ogóle nie rozmawiamy o tym, absolutnie.
Dżentelmenem jestem, nie wypada mi rozmawiać o pieniądzach.
Pieniądze w ogóle nie są ważne w kampanii. Nie, najważniejsze jest determinacja, oczywiście. A Szymon Hołownia jeździ za swoje, tak. Pytanie od słuchaczy. Czy pan minister może dołożyć swoją rękę do decyzji o publikacji danych RCN nieodpłatnie? Wpływy to 8 milionów rocznie, koszty udostępnienia na pewno większe. Dane wytworzone za pieniądze publiczne w domenie publicznej i na pewno bardzo potrzebne do ustabilizowania sytuacji na rynku mieszkaniowym. Chodzi o rejestr cen nieruchomości.
Tak, ja wiem, o co chodzi. Ja nawet przeczytałem to pytanie wcześniej
Odpowiedziałem.
Nie odpowiedziałem, ale myślę, że się tym zajmę, dlatego że ja jestem generalnie wielkim zwolennikiem otwartości danych. Ja uważam, że jeżeli państwo
jakieś dane gromadzi... Bo pana koleżanka Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w tym programie zresztą mówiła, że będzie stworzony taki portal specjalny, gdzie będą właśnie upubliczniane stosowne ceny, więc po co to robić? To jest właściwie mnożenie bytów, a tutaj to jeszcze w dodatku jest... za darmo, tak?
No tak, tu są ceny nieruchomości. Pani minister Pełczyńska-Nałęcz jest autorką ustawy projektu, jedną ze współautorek projektu ustawy, który będzie czytany za 2 godziny w Sejmie, o ujawnianiu cen lokali deweloperskich.
Tak.
Deweloperzy dostaną obowiązek ujawniania cen i to jest świetny pomysł. A ja do tej ustawy dołożyłem poprawkę swoim zwyczajem, żeby te ceny wędrowały do rządowego portalu dane.gov.pl. Rząd ma taki portal dane.gov.pl. Tam są wszystkie otwarte dane, które przekazuje administracja do ponownego użycia w takich formatach, które nadają się do ponownego przetwarzania. Wszyscy mnie znają z tego, że jestem orędownikiem otwartości danych, więc tymi cenami nieruchomości też się zajmę, rozeznam, jak ta sytuacja wygląda. To, co mnie dzisiaj mrozi, to, że te dane są przetwarzane ręcznie. A to nie powinny, mamy XXI wiek, prawda? Spokojnie mogłyby być przetwarzane automatycznie.
Czyli jednak jesteśmy trochę w epoce analogowej.
No, w niektórych sytuacjach na pewno jesteśmy w epoce analogowej, ale cyfryzacji naprawdę nie musimy się wstydzić. Tu staraniem i poprzez ekipy i tej jesteśmy w europejskiej awangardzie.
To chociaż raz padło jakieś miłe słowo pod adresem poprzedników. Czyli rejestr, podsumowując, rejestr cen nieruchomości będzie uwolniony czy nie?
Zobaczymy. Nie chcę składać takich deklaracji, bo dowiedziałem się o tym dokładnie 15 minut temu, tuż przed programem, jak czekałem w tym studiu.
Czyli raczej zapomnijmy o tym, można powiedzieć. Klara pyta, jakie ma pan kompetencje, by być wiceministrem cyfryzacji? Bo czytając pana życiorys, można znaleźć informację, że jest pan prawnikiem, pracował pan w Centrum Kultury, trochę w Enei, i w sumie to by było na tyle. W Tauronie jeszcze przez chwilę i potem była sowita odprawa.
Odprawy w Tauronie, był zakaz konkurencji, ale tak, rzeczywiście był sowity, tak menadżerowie w Polsce zarabiają, ujawnimy to. Zarobki menedżerów w spółkach Skarbu Państwowego będą jawne, każdy będzie mógł to sprawdzić.
Od
kiedy wejdzie nasza ustawa, która będzie miała pewnie pierwsze czytanie na kolejnym posiedzeniu Sejmu.
I tak wasi koalicjanci, wasi partnerzy z koalicji to poprą?
No mam nadzieję, w końcu mamy wszyscy interes w tym, żeby to było jawne, prawda?
Ale to dogadaliście się czy nie?
No, Zobaczymy, wszystko przed nami. Myślę, że mogą być różne zdania, ale wybraliśmy do nowej ustawy te elementy, które miały zgodę na poprzedniej komisji.
A wracając do tego pytania, jakie pan ma kompetencje, żeby być wiceministrem cyfryzacji?
Jestem prawnikiem.
Mam
doktorat z nauk prawnych. W zasadzie w świecie cyfrowym siedzę od zawsze. Jako biegły sądowy zajmowałem się na przykład opiniowaniem w zakresie nielegalnego oprogramowania komputerowego, analizą bezpieczeństwa sieci.
Czy jest pan takim samoukiem, tak?
Ja po prostu uwielbiam technologię i zawsze w tych cyfrowych technologiach siedziałem po nos. No, przeprowadziłem przez Sejm kilka projektów ustaw, które właśnie dotyczyły sfer cyfrowych. Wczoraj usłyszałem bardzo ciekawy komplement od Witolda Orłowskiego, byłego chyba wiceprzewodniczącego Komisji Cyfryzacji jeszcze z czasów PiSu, który powiedział, że w Ministerstwie Cyfryzacji jest tak, że nie ma różnicy potencjałów pomiędzy ich ekipą, a naszą ekipą. To chyba miłe usłyszeć coś takiego od przeciwnika politycznego. Staram się dowozić tematy cyfrowe i kilka z tych tematów już dowiozłem. Na przykład Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, czyli Prawo Komunikacji Elektronicznej. Za chwilę będzie Data Act, potem Data Governance Act. To są wszystko europejskie dyrektywy, które implementujemy do polskiego prawa. To wykształcenie prawnicze tutaj się przydaje.
A co z aplikacją Jaśmina, którą kiedyś tak mocno promował na jednej z konwencji Polski 2050 Szymon Hołownia, że to miało być takie super i takie wow i takie naprawdę was odróżniające na plus od innych partii, że wy tacy nowocześni i w awangardzie technologicznej.
To uwielbiam, bo w wielu wywiadach dostaję pytanie o Jaśminę. No. To był naprawdę fajny pomysł.
Który został w fazie pomysłu.
Został niestety w fazie pomysłu. Czasem tak się dzieje, że pomysł musi trafić na swój dzień, na swój czas. Bawiłem się troszkę tą Jaśminą. Myślę, że jeszcze jest trochę za wcześnie na tego typu aplikacje, ale...
Ona miała tak ułatwiać kontakt z wyborcami, tak?
Ona miała oddawać jak gdyby decyzje w ręce osób popierających naszą partię. Samo w sobie to jest całkiem dobre. No, partia ma wtedy łączność z osobami, które ją wspierają.
Czy miało być pięknie, wyszło jak zwykle. Dlaczego Szymon Hołownia ma na wybory prezydenckie przedstawiać nowe obietnice, pomimo, że nie spełnił jeszcze obietnic z kampanii parlamentarnej? Na przykład nie ma zwrotu pieniędzy za prywatną wizytę lekarską. I nie będzie. Lekarze nie dzwonią, no właśnie, mówili sami dzwonić. No nie ma też akademików za złotówkę. Czy to nie jest oszukiwanie wyborców i wpuszczanie ich w maliny?
No dobra, to teraz oddzielmy te obietnice, na które Hołownia ma wpływ i te, na które nie ma wpływu. Nie ma wpływu na te, które są w rękach rządu. Tam może mieć wpływ tylko o tyle, o ile dysponuje swoimi ministrami. I te rzeczy dowozi. Budownictwo społeczne, KPO, pani minister Pełczyńska-Nałęcz, ustawa wiatrakowa, która idzie do Sejmu, nowa, czyli jak gdyby
wzrost... A jeśli chodzi o ustawę wiatrakową, to może nie jest lepszy przykład, ponieważ czekaliśmy na nią prawie półtora roku.
No
serio?
Tak, ale no w końcu wchodzi do Sejmu i doprowadzi...
Miał być priorytet, przecież musimy jednak zmienić nasz miks energetyczny.
Ona doprowadzi właśnie do wzrostu odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. I to bardzo dobrze.
Tylko, że pierwsze te farmy wiatrowe to ruszą najwcześniej za 3 lata.
To Henik Kloska. Adriana Porowska, minister spraw obywatelskich. Konsultacje społeczne, wszystkie przeprowadzane na zlecenie pana premiera, to też jak gdyby ta partycypacja, zaangażowanie organizacji pozarządowych. To są resorty, którymi dowodzimy. Sam Hołownia jako marszałek Sejmu zrealizował wszystkie swoje obietnice. Opozycja ma w Sejmie bardzo konkretne prawa. Dużo więcej dyskutuje się ustaw zgłaszanych przez opozycję niż za czasów pani marszałek Witek. Sejm się otworzył. Zniknęły barierki. Dużo więcej Polek, Polaków... No tak, ale wracają wtedy, kiedy policja to zaordynuje, prawda? Dużo więcej Polek, Polaków otwiera ten Sejm. Prowadzenie obrad Sejmu, no to w zasadzie nie musimy mówić, no bo wszyscy doceniamy ten kunszt Hołowni.
Myślę, że to było to, co że wszyscy Polacy na to czekali. A teraz jeszcze pan Szymon Hołownia proponuje, że trzeba dodatkowy dzień urlopu zarządzić, żeby rodzice mogli się zapoznać z tym, jakie to niebezpieczeństwa czyhają w internecie na nasze dzieci.
To jeszcze tylko powiem o najlepszej rzeczy, którą Hołownia zrobił w Sejmie. Mianowicie wprowadził konsultacje społeczne do każdego projektu ustawy zgłaszanego przez posłów. Ten projekt wisi na stronach sejmowych. Możemy się tam zalogować profilem zaufanym i możemy powiedzieć, jaką mamy opinię na temat tego projektu. Naszą ustawę deweloperską skomentowało w ten sposób kilka kilkanaście tysięcy osób. I to jest niesamowite, dlatego że to jest forma demokracji bezpośredniej. My to potem analizujemy, wprowadzamy w życie, implementujemy do tego projektu. Takich rzeczy wcześniej nie było. Co do dnia urlopu na poznawanie zagrożeń związanych ze światem cyfrowym dla młodych rodziców, moim zdaniem to jest w pełni uzasadnione.
Ja rozumiem, że pan marszałek obejrzał jednak serial w Netflixie, chyba Dojrzewanie.
Może tak, może nie. Myślę, że to nie jest taka decyzja.
Nagle wyskoczył z takim pomysłem.
Nie, no, Hołownia ma dwie córki, które są właśnie w takim wieku kilkuletnim i on myślę, że doświadcza tego przeniesienia jak gdyby ze sfery realnej w sferę cyfrową jako rodzic na własnym przykładzie, więc myślę, że nie musi oglądać Netflixa, żeby do takich wniosków dochodzić. Każdy z nas, który ma dzieci, od czasu do czasu sprawdzam, jakie moje dziecko...
Ale żeby wprowadzić
taką
zmianę, to również potrzebna byłaby zgoda parlamentu, więc to też tak...
No pewnie tak, no, no jest tak, to jakiś no, pomysł. No, na pewno warto...
Potrzebne byłyby zmiany w kodeksie pracy, bo
warto, ja na przykład przekonuję rodziców do tego, żeby sprawdzali, jaki internet mają ich dzieci. To znaczy, żeby instalowali kontrolę rodzicielską. Instalowali aplikacje, które spowodują odsianie z internetu, z których korzystają dzieci, całej tej ciemnej strony. Wszystkich rzeczy, które mogą zwichrować młode umysły. Mogą je po prostu wykrzywić. Rodzice muszą wiedzieć, co dzieciaki robią w internecie. Z raportu Internet Dzieci wynikają naprawdę przerażające rzeczy często.
I jeszcze jedno pytanie od Anny. Otrzymał pan w sumie ponad 600 tysięcy złotych, 662, za 68 dni pracy w Tauronie w 2012 roku, czyli dziennie 9735 złotych 30 groszy. W tamtym czasie najniższa krajowa wynosiła 1286 złotych 16 groszy do ręki. No, czy to się w pale mieści?
No więc, pani Anno, tłumaczyłem to wiele razy, jaki był mechanizm tego. Nic nie otrzymałem, tylko w momencie, kiedy PiS wyrzucił mnie z pracy, po 2 miesiącach pracy, włączył się tak zwany zakaz konkurencji. To znaczy, przez 6 miesięcy nie mogłem podjąć pracy gdzie indziej, a moja firma płaciła mi normalne wynagrodzenie. To stąd tego typu
wypłaty. Ale trzeba spodziewać jednak, że
taką umowę podpisałem.
PiS, no to raczej pan jednak z tej pracy zostanie...
Nie mogłem się spodziewać, bo już rozmawialiśmy o tym, że sondaże nie wygrywają wyborów. A kiedy
w 2015 to raczej wiele osób spodziewało się, że PiS wygra.
Kiedy mi proponowano pracę w spółce Skarbu Państwa, nie byłem wówczas politykiem, żeby to było też jasne, i byłem po pracy w innej spółce Skarbu Państwa, no bo 3 lata spędziłem w Enei, a potem powołano mnie do zarządu Taurona. Więc no, siłą rzeczy to był jakiś tam awans.
W Platformie.
Nie, nie, nie. Ja do Platformy wstąpiłem dopiero jak PiS wygrał wybory w Polsce.
Aha. I nie żałuje pan, że występ Platformy wystąpił?
Nie, nie żałuję. Już rozmawialiśmy o tym. A może przed anteną rozmawialiśmy. Tak. To był bardzo dobry czas, który mnie bardzo dużo nauczył. Zostawiłem w Platformie wielu przyjaciół i nie żałuję swojej decyzji.
No, a pieniądze zawsze się przydają, naprawdę. Chociaż tutaj słyszymy, że pan minister mówi, nie no, jakie pieniądze, czy nam dali z PSL-u, czy nie dali, nie wiem, to tym się zajmuje skarbnik.
Sekretarz też nie wie, na pewno.
Tak, to prawda, nie no, oczywiście,
skarbnik
że skarbnik
za to wie wszystko.
Ale jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby pan nie miał na ten temat bladego pojęcia, po prostu nie chce pan powiedzieć.
Ale każdy z państwa, i ja na przykład, możemy wesprzeć kampanię Szymona Hołowni.
Wspieraj. Oj, to było lokowanie produktów na koniec, Michał Gramatyka, bo z nami wiceminister cyfryzacji z Polski 2050, bardzo dziękuję. Dziękuję, życzę. Powraca pan do Sejmu?
No, oczywiście,
no
mamy
to
czytanie ustawy deweloperskiej.
To
bardzo dziękuję.
Pracy. Dziękuję bardzo.
Serdeczności.
To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu. Radio Z. Best to us.
Zapytał znowu ktoś, już dzisiaj nie pierwszy raz. Widzę dużo więcej, więcej mi się chce. Wcześniej to nie byłem cały ja. Ciepło twoich rąk, dotyk twoich ust, proste słowa dziś prowadzą mnie. Gdzieś na końcu znów miałem zostać sam, ale serce przyjechało. ślepie i wie. W ciepłym blasku słońca móc zatopić się jeszcze raz. Nie pamiętać, że istnieje świat. To co piękne ponoć lepiej zawsze dzielić na pół. Jesteś tu i zostań już. A gdy stanie coś na drodze, ja pójdę w twoją stronę. Nie pozwolę nam się już bać. W ciepłym blasku słońca móc zatopić się jeszcze raz. Jesteś tu i zostań już. Gdy serce otwiera drzwi, w niepamięć rzucasz to wszystko, co zabrał los. Pod dobrym niebem jak zły błądziłem sam i nie chciałem nic, a marzyłem by. W ciepłym blasku słońca móc zatopić się jeszcze raz. Nie pamiętać, że istnieje świat. To co piękne ponoć lepiej zawsze dzielić na pół. Jesteś tu i zostań już.
Czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki zapraszam. Na amerykańskiej giełdzie katastrofa i najgorszy dzień od 2020 roku. Po ogłoszeniu przez prezydenta Donalda Trumpa powszechnych ceł zaporowych najmocniej spadały ceny akcji globalnych koncernów, które przeniosły swoją produkcję do Azji. Trump nałożył na importy z Chin, Indii, Wietnamu, Tajwanu czy Kambodży astronomiczne opłaty, co sprawi, że produkowane tam towary będą musiały skokowo podrożeć. Dlatego gwałtownie spadły ceny akcji takich koncernów jak Apple, Nike, Gap, Amazon czy Facebook. W Europie potaniały akcje Adidasa, Pumy, Pandory czy Doktora Martensa. Ogromne cła ogłoszone przez prezydenta USA Donalda Trumpa stanowią poważne ryzyko dla światowej gospodarki w czasie, gdy wzrost gospodarczy jest powolny, ocenia szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Według Krystaliny Georgiewy ważne jest, aby unikać kroków, które mogłyby jeszcze bardziej zaszkodzić światowej gospodarce, i zaapelowała do Stanów Zjednoczonych i ich partnerów handlowych o konstruktywną pracę w celu zmniejszenia napięć. Do reakcji świata na nałożone cła odniósł się wczoraj Donald Trump. Wszystko idzie bardzo dobrze, nasz kraj i rynki przeżywają boom gospodarczy, mówi amerykański prezydent. Myślę, że idzie bardzo dobrze. To była operacja, taka jak operacja pacjenta, i to jest wielka sprawa. Mamy 6 lub 7 bilionów dolarów napływających do naszego kraju i nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego. Rynki przeżywają boom, akcje przeżywają boom, kraj przeżyje boom. Reszta świata zastanawia się, czy jest jakiś sposób, aby mogli zawrzeć układ. Wykorzystywali nas wiele, wiele lat, wiele lat. Jak wiecie z Radia Z, Trump ogłosił nałożenie ceł na szereg krajów na całym świecie. Wszystkie towary sprowadzane z Europy będą obłożone 20% stawką celną. Wyższe stawki wprowadzone